Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Witam pani minister.
Dzień dobry.
Pani minister, za 2 godziny zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Co by pani doradziła panu prezydentowi, wielkiemu mistrzowi orderu? Odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu?
Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało, dlatego że Order Orła Białego musi mieć swoją wagę, swój szacunek. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów.
Odebrano raz. Marszałek Piłsudski odebrał Wincentemu Witosowi.
Tak jest. I jak widać, akurat niesłusznie odebrał, bo dzisiaj z wielkim szacunkiem.
Zwrócono. Tak.
Ja nie mówię, że tutaj będzie ta sama historia, co z Witosem. Natomiast my mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing. Tylko jak już są dawane, to są dawane. Są inne sposoby i powinny być inne sposoby wyrażania polskiego oburzenia.
Trochę traktowaliśmy ten order, powiedziałbym, z lekkim lekceważeniem. Gerhard Schröder jest kawalerem Orderu Orła Białego. Właśnie był ostatnio w Moskwie i przyjacielsko rozmawiał z Władimirem Putinem.
I nie należało wręczać mu, czy dawać, obdarowywać go tym orderem, uhonorowywać go tym orderem, to chyba to jest to słowo. Niemniej jak decyzja została podjęta, to jest właśnie szacunek do najwyższego, do państwa polskiego,
ale
do narodu polskiego.
Ale pani zdaniem on zostanie odebrany? Za 2 godziny
najwyższego
będzie ta decyzja.
Odznaczenia. To jest po prostu niepoważne. To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu, najwyższemu odznaczeniu, że można je dać i odebrać.
Pani minister, ale będzie odebrane pani zdaniem?
Ja nie wiem, co się zdarzy. Ja uważam, że nie powinien zostać odebrany, że to nie jest sposób.
A zgadza się pani z premierem?
Obniżanie rangi naszego najwyższego odznaczenia przez to, że może być dawane, odbierane, jest nie na miejscu.
A pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego? Bo pan premier rozumie. To znaczy, okazało się, że już rozumie.
Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
A pan premier się przesunął?
Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
Może sondaże przeczytał pan premier?
Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd. Fatalne działania Zełenskiego. Polska powinna reagować stanowczo i jednoznacznie. Równocześnie nasz order, najwyższe odznaczenie, ma swój szacunek, gravity, wagę dla nas i nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia takie dawanie, odbieranie. Tak się po prostu nie robi. To trzeba było nie dawać. PiS-owski prezydent dał, teraz drugi PiS-owski odbiera. Co to w ogóle jest?
Ale ja zadam inne pytanie, bo wydaje mi się, że nie podwyższa szacunku dla słów polityków, kiedy politycy najpierw mówią jedno, potem się zapoznają z sondażami i jak pan premier mówił coś innego.
Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie. Natomiast też rolą polityka czasem jest wytyczanie kierunków. I ludzie słusznie w Polsce, i Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. To jest zasadne. Ale metoda, szastanie naszym najwyższym odznaczeniem, które powinniśmy szanować, nie jest metodą. Jest pokazem bezsilności pana prezydenta.
Pani zdaniem prezydent Zełenski może coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Ma szanse wewnętrzne, żeby rzeczywiście cofnąć tę decyzję? Czego się domagamy, jak rozumiem?
Oczywiście, że ma.
Że też Ukraińcy go bardzo popierają w tej sprawie.
Tak, i to nie jest wytłumaczenie, tylko to jest wyjaśnienie. Otóż wyjaśnienie jest takie, że większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. I tu ja mam pytanie do prezydenta Nawrockiego, który był szefem IPN-u. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na obywatelach, czy ludzi, narodowości, Polakach.
To jest pytanie retoryczne, pani minister. Pani wie, że akurat relacje Karola Nawrockiego z ukraińskim IPN-em i w ogóle z Ukrainą nie były
sercowe. A to nie chodzi o relacje z IPN-em. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli zależy nam na tym, żeby prawda o rzezi wołyńskiej jak najszerzej sięgała w głąb osób narodu ukraińskiego, Ukrainy i Ukraińców, to mamy jak najwięcej na ten temat produkować rzeczy po ukraińsku i po prostu zalewać ich tą wiedzą, prawdą, prawdą, bo dzisiaj ta prawda, ona nie popłynie, jak widać, od prezydenta Zełenskiego, choć powinniśmy się tego twardo domagać, natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie ma płynąć od nas.
A zgadza się pani z taką tezą? To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
Nie.
To są oczywiście ja słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Nie zgadza się pani z tym?
Uważam, że jego opinia nie odzwierciedla prawdy historycznej. Prawda historyczna jest taka, że dokonano rzezi straszliwie okrutnej.
A rozmawiała z nim pani o tym?
Będę o tym rozmawiać, ale to nie zmienia faktu. Ujął to w jakichś słowach, moim zdaniem, super niefortunnie. Natomiast absolutnie nie powinno się zdarzyć to, żeby był krytykowany za to, jakie ma poczucie etniczne. Jest polskim obywatelem, bo to się dalej dzieje.
Wyjaśnijmy, że pojawiały się głosy, że on jest Ukraińcem, w związku z tym nie może być ministrem w polskim rządzie. To o to chodzi, o tą wypowiedź.
I to jest chore. Rozumiem, że Amerykanie mieli wyeksmitować i w ogóle nie słuchać Brzezińskiego, bo miał poczucie, że jest Polakiem. Co to są w ogóle za jakieś...
Richard Pipes powinien wylecieć, bo był Żydem z Polski.
Tak jest, ale faszystowskie poglądy. Jest polskim obywatelem, jest poza tą niefortunną wypowiedzią bardzo dobrym ministrem.
Dodajmy, że też jest potomkiem Aleksandra hrabiego Fredry. To tak chyba niektórzy o tym nie pamiętają, ale rodzina Szeptyckich ma także takie korzenie.
Jasne, ale w ogóle żyjemy w demokracji i wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej i jesteśmy równi, niezależni od tego, kto miał jakiego dziadka, pradziadka i babkę,
pani minister, ale
prababkę.
Pytanie jest takie, nie za to, że jest Ukraińcem, ale czy za te słowa powinien zostać odwołany, bo takie głosy też się pojawiają.
Nie. Nie.
Mimo, że się pani nie zgadza z tą opinią.
Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie
Przemysław
ujęła.
Czarnek mówi, to jest zdrada narodowa.
To jest naprawdę wyolbrzymianie wszystkiego. Pan Przemysław Czarnek próbuje ludziom opowiedzieć, że to, co jest bardzo korzystnym sposobem na tanią energię i sam sobie to zamontował jeszcze z funduszy europejskich, jest czymś złym. Czyli wywraca kota ogonem w jednej z fundamentalnych spraw.
Tak, ale teraz nie mówimy o ogrzewaniu,
ale a propos
tylko
zdrady,
o historii.
To można na nią spojrzeć z różnej strony, tak? Jeżeli dzisiaj Polacy potrzebują taniej energii, on sam dla siebie zamontował, bo dla siebie chce mieć tanią energię, a wszystkim innym opowiada, że to jest totalnie niekorzystne i mają tego nie robić, to też można to spokojnie uznać za zdradę indywidualnych interesów Polaków, którzy powinni, tak jak pan Czarnek, mieć szansę korzystania z taniej energii.
Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam naszym gościem, naszą gościnią jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. A nie obawia się pani, wracając do tematu jeszcze ministra Andrzeja Szeptyckiego, że on zostanie jednak odwołany, że ten nastrój antyukraiński, ta fala jest tak mocna, że nasz polski rząd i nasz polski premier, słuchając emocji społecznych, co pani mówiła, że jest ważne, jednak go odwoła.
Minister Szeptycki jest bardzo dobrym ministrem i bardzo naprawdę dużo i ciężko pracuje na to, żeby polska nauka miała dobre relacje międzynarodowe. Jest ministrem Polski 2050 i to my decydujemy o tym, czy jak w rządzie są nasi ministrowie.
I rozumiem, że
zdecydowanie
nie wycofacie się
zostaje.
Z tego.
Zdecydowanie zostaje, wykonuje dużo dobrej, ciężkiej pracy.
No dobrze, to skąd taka afera? Naprawdę, panie, bo rzeczywiście te słowa o tym, że on jest Ukraińcem i nie może być ministrem w polskim rządzie, one się pojawiły zanim on to w ogóle powiedział. Jeden z polskich tygodników piórem dość znanego publicysty już dawno pisał, że Ukraińcy nie powinny być w polskim rządzie. Skąd się biorą takie opinie? Polskość nigdy nie była rozumiana jako etniczność krwi.
Ja mam poczucie, że abstrahując od zasadnego oburzenia, bo to jest zasadne oburzenie na działania Zełenskiego w sprawie UPA, kropka. Tu mnie
tak,
to też totalnie oburza. Natomiast są bardzo poważne dzisiaj sprawy w Polsce do rozwiązania, takie jak mamy kompletnie niepasujący do sytuacji społeczno-demograficznej system emerytalny, który wjeżdża w ścianę. Mamy bardzo niesprawiedliwy system podatkowy, który zarzyna polską klasę średnią, a jak się zarżnie klasę średnią, to się zarzyna...
nikt tego nie ruszy. Ani jednego, ani drugiego, ponieważ przegra wybory.
To nie jest prawda. To nie jest prawda. Tchórzostwo i strach jest bardzo złym doradcą w polityce i na strachu się właśnie wyborów nie wygrywa. Są populiści.
Okazuje się, że się wygrywa. Strach przed PiS-em doprowadził do zwycięstwa waszej koalicji.
Trzecia droga akurat budowała na pozytywnej ofercie i to Trzecia Droga Polska 2050 zdecydowała, że te wybory były wygrane. Naprawdę ten element
planu... Ale bez Koalicji Obywatelskiej,
ale oczywiście, że tak, ale na samym strachu, panie redaktorze, na samym strachu wyborów się nie wygra. Potrzebny jest plan do przodu, a dzisiaj ten plan do przodu Polsce jest potrzebny jak nigdy przed tym, bo jesteśmy w bardzo turbulentnych czasach.
No właśnie, też o te turbulentne czasy.
Zmiana podatkowa, naprawdę. Rozmowa chociażby o systemie emerytalnym, dlatego że dzisiaj młodzi mają już tak ogromne obciążenia nie własnymi, tylko cudzymi emeryturami.
Tylko, że to starsi będą wybierać kolejne rządy pod jesienie wieku emerytalnego, spowoduje, że się przegra wybory.
To młodzi są przyszłością naszego kraju i dlatego ta solidarność międzypokoleniowa jest kluczowa.
Podniesiony został wiek emerytalny, ta decyzja została cofnięta, w związku z tym nikt tego nie zrobi drugi raz.
Co się wtedy zdarzyło? Ja nie mówię w ogóle o podniesieniu, mówię o wyrównaniu i o solidarności międzypokoleniowej. To była reforma, która nie była w ogóle przerozmawiana z ludźmi. W związku z tym wysnuto wniosek, że skoro reforma, która spadła na ludzi z nieba bez rozmowy, nie spotkała się ze zrozumieniem, to teraz w ogóle o ważnych sprawach z ludźmi nie rozmawiamy.
Mówi, zrównanie to znaczy co, mężczyźni 60 czy kobiety 65?
Rozmawiajmy z ludźmi. Uświadommy młodym, a także seniorom, którzy chcą, żeby w Polsce było jednak, żeby młodzi zostawali, a nie uciekali pod nadmiarem ogromnych obciążeń składkowo-podatkowych.
W całej Europie mamy problem z wiekiem emerytalnym.
Akurat
w całej
takiej
Europie...
różnicy i takiej sytuacji jak w Polsce nie ma w żadnym kraju europejskim. Jakoś sobie inne kraje europejskie z tą dyskusją dały radę, a u nas panuje lęk przed poważnym traktowaniem ludzi i mówieniem im, jak rzeczy się mają.
Jak rozmawiać z seniorami... Wiek kobiet? Do 65?
Porozmawiać i wytłumaczyć na przykład młodym, bo oni sobie nie zdają sprawy, że dzisiaj co roku dopłacamy, w tym roku 160 miliardów dopłacamy do emerytur, które już są, w kolejnych coraz więcej. To wszystko spada na coraz mniejsze młode pokolenie, bo na trzech seniorów przypada jeden młody człowiek.
Klasyczny odwrócony trójkąt demograficzny, to wiemy, ale to wiemy od 20 lat.
Tylko że ściana stoi, a my w nią wjeżdżamy coraz szybciej. Ona się nie odsunie. I teraz albo ci, którzy kierują, zaczną uczciwie mówić, trzeba zmienić trasę i rozmawiać o tym z ludźmi, albo po prostu zgodnie wjedziemy w ściany.
To ja mogę powiedzieć, zgodnie wjedziemy w tą ścianę.
Ja rozumiem, że pan redaktor ma takie defetystyczne spojrzenie.
Nie, ja
że...
po prostu znam polską klasę polityczną i wiem, że żaden, no to ja się, nikt poza Polską 2050
to ja się
tego nie będzie podnosił.
Właśnie po to jestem w polityce, żeby polska klasa polityczna nie kierowała i nie wjeżdżała w ścianę.
Panie minister, to jeszcze pytanie.
Bo potem koszty są straszliwe. Tego. I dla wszystkich, i w jakości życia, i w spokoju społecznym.
To wszystko prawda. Wracamy na chwilę na Ukrainę. Roman Abramowicz był w Kijowie. To jest jakaś zapowiedź postępu w rozmowach z Władimirem Putinem. Możemy liczyć na to, że w ciągu tego roku, do końca tego roku, jakaś forma zawieszenia broni się dokona?
Ja bym nie... przeszacowała nadmiernie pozycję Abramowicza w elitach rosyjskich. Na razie mamy do czynienia z eskalacją, w której Ukraińcy sięgają coraz bardziej w głąb terytorium Rosji i de facto wszyscy, którzy mówili wojna w Ukrainie, co zresztą było bardzo niefortunnym określeniem, bo to jest inwazja rosyjska na Ukrainę, dzisiaj mogą śmiało mówić wojna w Ukrainie
ale
i w Rosji.
Ale odpowiedź Rosji jest okrutna.
Odpowiedź, ale to nie jest odpowiedź Rosji. Rosja zaatakowała Ukrainę i atakuje i morduje ludność cywilną, kradnie dzieci ukraińskie od samego początku wojny. To nie jest efekt to, co się zmieniło, to, że ta wojna przez Ukraińców została przerzucona
na terytorium. Dotknęła zwykłych Rosjan. Tak.
Dotknęła zwykłych Rosjan, choć nie to jest celem. Przede wszystkim dotknęła infrastruktury krytycznej rosyjskiej naftowej, co dramatycznie się odbija na rosyjskiej gospodarce. I to jest naprawdę już bardzo poważny problem dla Putina.
To jest na tyle poważny problem, że on może rozmawiać.
Moim zdaniem nie będzie rozmawiał. Obym się pomyliła. Niestety moje prognozy co do tego, co się będzie działo z tą wojną, się rok po roku sprawdzają, co mnie bardzo martwi, bo to nie są optymistyczne prognozy, ale moja ocena reżimu rosyjskiego jest taka, że im gorsza jest sytuacja gospodarcza wywołana wojną, tym bardziej ten reżim nie może funkcjonować bez wojny, dlatego że jak skończy się wojna, to te pytania, a właściwie po co myśmy wyjechali, dlaczego setki tysięcy ludzi zginęło lub zostało rannych, co tu się wydarzyło, te pytania wybuchną z kosmiczną siłą i na to reżim sobie
ale
nie może pozwolić.
Pani mówi o tym, że Władimir Putin ma gorszą sytuację, ale się nie podda. Pytanie, czy Ukraina nie jest w coraz gorszej sytuacji? Pojawia się także takie głosy, że oczywiście tak eskaluje w tej chwili. Dobrze, że odpowiada na terenie rosyjskim, na terenie Rosji, ale z drugiej strony tam też sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna.
Sytuacja jest absolutnie dramatyczna, a jaka ma być po 4 latach wojny? Niemniej to jest wojna, która się miała skończyć po 3 tygodniach i Rosjanie mieli stać u naszych granic, łakomie patrząc na Polskę i na państwa bałtyckie i w ogóle na Europę, a na razie zmagają się z kryzysem gospodarczym i społecznym, dlatego że Ukraina stoi. I my możemy mieć ogromne i zasadne pretensje o kłamliwe przedstawienie sprawy rzezi wołyńskiej, natomiast nasze bezpieczeństwo jest dzisiaj ściśle powiązane z tym, że Ukraina stoi przeciwko Rosji, dlatego że Rosja grozi nam wojną i to jest coś, czego absolutnie nie możemy wypierać. Dzisiaj nasze bezpieczeństwo i to, żeby Ukraina stała przeciwko Rosji, jest absolutnie kluczowe.
Panie minister, kto będzie kandydatem Polski 2050 na stanowisko prezydenta miasta, królewskiego miasta Krakowa? I dlaczego, jak się mówi, Paweł Ślis, najbardziej krakowski z waszych polskich polityków?
Decyzję podejmiemy w tym tygodniu.
Ale oczywiście... im dłużej czekacie, tym mniej szans ma poseł, bo ma mniej czasu na kampanię wyborczą.
Panie redaktorze, podejmiemy w tym tygodniu decyzję. To jest poważna decyzja. Oczywiście, jeżeli,
a ilu kandydatów jest
jeżeli
na stole?
Paweł Ślis będzie naszą decyzją, to na pewno jest to bardzo, byłby to bardzo dobry
a
kandydat.
A jest ktoś jeszcze na stole?
Jako... jest, byłby to bardzo dobry kandydat, natomiast spokojnie, bez presji medialnej podejmiemy tę decyzję.
Wszystko podejmujecie spokojnie i bez presji z mediali, ale ja się pytam, czy jest ktoś jeszcze na stole? Tylko o to się pytam.
Najlepszym kandydatem, jeżeli taką decyzję podejmiemy, oczywiście jest Paweł Ślis, bo jest prawnikiem, jest Krakusem, krakowianinem od dziada, pradziada. Naprawdę zna to miasto. Jest prawnikiem, jest szefem naszego klubu, jest osobą taką merytoryczną.
A warto się w ogóle bić o Kraków? Że warto startować w tych wyborach?
I to jest przedmiot naszej refleksji. Zdecydujemy, jednoznacznie wykomunikujemy, będziemy spójnie i stanowczo w tę stronę iść.
Jeden kandydat koalicji całej pani zdaniem, czy jednak każda partia koalicyjna wystawia swojego?
Nie wiem, kto z kim się tutaj porozumiewa. Z nami ani nie próbowano się porozumieć, ani my się z nikim nie próbowaliśmy w tej sprawie porozumieć.
Bo to trochę wygląda jak taka rozgrzewka przed przyszłorocznymi wyborami.
To albo znaczy... nie wiem, jak to wygląda. To
znaczy, nie,
jest
no, tak
jednak...
wygląda. Konfederacja ma swojego kandydata, Korona Polska ma swojego, PiS ma swojego. No nie wiemy, co z Koalicją Obywatelską. Ona jeszcze chyba nie ma swojego. Jeszcze się toczą rozmowy, ale pewnie będzie miała. No, Polska 2050 prawdopodobnie będzie miała swojego, jak pani mówi. No więc pełen przegląd.
To jest...
No i jeszcze będą kandydaci samorządowi.
To ja może... jedną rzecz podrzucę odnośnie Krakowa. Nieważne, kto będzie miał jakiego, znaczy to jest ważne oczywiście i niebawem się dowiemy o wszystkich kandydatach, ale jedna rzecz jest pewna. Kraków jest jednym z tych miast, gdzie nieuregulowane Airbnb czyni ludziom piekło z życia chyba najbardziej w całej Polsce. I naprawdę, ktokolwiek będzie miał kandydata, to moje pytanie będzie następujące. Czy poprze ustawę Polski 2050 o tym, żeby samorząd lokalny oraz ludzie mieli prawo decydowania, czy taki najem na dni i godziny jest, czy nie jest w ich domu. Wie pan redaktor, że już w 14 krajach europejskich to zostało tak uregulowane, że i wspólnoty mieszkaniowe, i samorząd mogą decydować, a tymczasem nasza ustawa jest mrożona w Sejmie przez lewicę między innymi,
no,
więc
mówi,
polecam
że
uwagę.
Po prostu rząd się zajmuje tym samym. No,
tylko, że rządowa ustawa, to teraz sobie
wiceministra
to...
Wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasie, że przecież jest rządowy projekt.
Jest rządowy projekt, który odkłada decyzyjność samorządów do 2029 roku, a nie daje żadnych praw mieszkańcom. Jedyną partią, która oprotestowuje i wkłada poprawki do tego projektu, oczekując uregulacji, która daje prawo samorządom szybko, a nie na święte nigdy, oraz daje prawo mieszkańcom, spółdzielcom i spółdzielniom mieszkaniowym, jest Polska 2050. No, Lewica akurat broni takiego projektu, no, który nie daje...
Jest paru posłów i polityków lewicy, którzy mają dużo mieszkań, więc...
Ale w rządzie broni projektu, który nie daje prawa mieszkańcom i nie daje prawa samorządom aż na święte nigdy. Więc ja stawiam to pytanie w kontekście wyborów krakowskich, bo mam nadzieję, że naprawdę mieszkańcy wezmą to pod uwagę.
Panie minister, dwa pytania od naszych
słuchaczy. Będzie trochę takie, sprawdzam, nie obietnice w czasie wyborów, co to my zrobimy, jak wygramy, tylko już dzisiaj. Dzisiaj można zdecydować.
Dwa pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, losujemy ze szklanej kuli. Pierwsze tak, najpierw.
Jest, wziąłam z samej góry, samego dołu.
To drugie pani weźmie z dołu, bardzo proszę.
Pierwszy. Jaki wynik Polski 2050 prognozuje pani w najbliższych wyborach parlamentarnych? Pyta pan Marek. Tak się składa, że mamy ten unikalny moment, kiedy nie mamy wyborów, tylko mamy czas na pracę. Ja nie prognozuję wyników, tylko ciężko pracuję na to, tak, ale żebyście państwo zaufali i zobaczyli, co robimy.
Ale pytanie było bardzo konkretne.
Pytanie jest konkretne, ale odpowiedź jest następująca. Dzisiaj pracujemy na to, żeby ten wynik był jak najwyższy. To zależy
będziecie
od zaufania wyborców. I co robimy? Walczymy o sprawiedliwy system podatkowy, walczymy o dostępne mieszkania.
Pani minister, tak. Będziecie tak startować samodzielnie?
Jak przyjdzie moment wyborczy, panie redaktorze, to będziemy o tym decydować. A naprawdę teraz się nie damy wciągnąć w politykierskie dywagacje, kto z kim, kiedy, gdzie, co, bo od tego się nic nie zmienia.
Ale sondaże musicie brać pod uwagę.
Oczywiście, że bierzemy. I dlatego dzisiaj ciężko pracujemy na to, żeby ludzie widzieli, co robimy. Jak KPO stało się projektem dla Polski lokalnej przede wszystkim, a nie wyłącznie metropolitalnej, bo sama lokomotywa, jak wagony zostają
ale
z tyłu, nie działa.
Pracujecie...
I to się stało
to
za
się
sprawą,
nie przekłada na sondaże.
I to się stało za sprawą Polski 2050. Dlaczego to się... Może to zabrzmi... Jest za mało, ale myśmy w ciągu ostatniego 2 miesięcy podwoili nasze poparcie. Było 1,5%.
Jest teraz 3%.
Ja jestem szefową Polski 2050 od 3 miesięcy i tendencja idzie w górę. Po pierwsze, informujemy, co zrobiliśmy. To, że KPO stało się projektem dla Polski lokalnej za naszą sprawą i to, że zbudowaliśmy fundusz, który będzie wspierał polski biznes bezpieczeństwa, tak jak się zobowiązaliśmy. O tym musimy mówić. To, że dobrze, zmiana mieszkaniowa się dokonała za naszą sprawą.
Mówi pani o tym. Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Ale to są sprawy. To są
drugie pytanie. Teraz może pani ze spodu wylosować.
A nie politykierskie przetasowania, które są ważne, ale przed samymi wyborami. A teraz czytam.
Drugie pytanie.
Jak na ten moment wyglądają struktury terenowe Polski 2050 i ilu partia posiada członków? Pyta pan Paweł. Otóż struktury przyrastają. My mamy 3 kręgi struktur. Jeden to są członkowie rzeczywiści, których jest około 700. To jest ten najwęższy krąg, który głosuje.
Nikt nie odszedł?
Były... bo nie chcę teraz oszukać. To znaczy odeszło kilkadziesiąt osób, przyszło kilkuset.
Taka jest, 700 osób, to jest ten najwęższy.
Ale to jest ten najwęższy krąg. Dalej są członkowie pozostali oraz sympatycy. My zresztą zawsze...
Ile ich jest?
Stawialiśmy... Jest... Muszę sprawdzić. Powiem szczerze, że nie chcę, muszę sprawdzić ostatnie. W sumie to jest kilka tysięcy osób. W sumie to jest kilka tysięcy osób.
A struktury lokalne jakieś się wykruszyły?
Odeszło kilkadziesiąt osób, przyszło kilkaset osób i są cały czas aplikacje. Są struktury lokalne we wszystkich absolutnie regionach i 20 czerwca będzie zjazd Rady Krajowej. I to jest ciekawe, jedną z moich obietnic wyborczych wobec struktur Polski 2050 było, że struktury lokalne będą miały w naszej partii większe, silniejsze znaczenie i to znaczenie zostało zwiększone statutowo. Do Rady Krajowej weszła większa reprezentacja struktur lokalnych i ta nowa krajowa z regionalną, szerszą reprezentacją spotka się już w czerwcu.
A my tu postawimy kropkę. Katarzyna Połuczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
I ja też pięknie dziękuję.